Bardzo miło powitać Was i to bardzo serdecznie. Dzisiejsze spotkanie live, które w tej chwili transmitujemy, jest z nowego studia. Wprawdzie oficjalne otwarcie nowego studia NTV w Sobótce jutro, ale jak wiecie, nadaliśmy już kilka audycji i też czas na tą całą niesamowicie ważną problematykę społeczną, która w NTV przecież była od zawsze. I mamy naprawdę bardzo ciekawe tutaj grono i konfigurację personalną, bo oto na żywo od wielu miesięcy nie było go u nas profesor Mirosław Matyja ze Szwajcarii, ekspert światowej sławy, ekspert do spraw demokracji bezpośredniej, i Małgosia tutaj Łabęcka, która jest ciągle jeszcze KRK, jakby jako jeszcze, jakby, bo wyniki nie ogłoszone w e-parlamencie, jako członek e-parlamentu też żywo od lat działający na rzecz demokracji bezpośredniej. Spotykamy się, witam Was serdecznie, by porozmawiać generalnie rzecz biorąc o tym, jak w ogóle demokracja bezpośrednia ma się dzisiaj w obliczu i szanse, przecież walczymy o nią również w Polsce, żeby powstały tego typu instytucje, w obliczu właściwie tego kryzysu, który mamy na świecie, tu w Polsce i w Europie, właściwie ustawy nadzwyczajne, dużo propagandy takiej prowojennej. No i co? I jak w tej sytuacji, kiedy zagrożenie w stosunkach międzynarodowych jest coraz większe, liczyć na to, że demokracja bezpośrednia będzie mogła się rozwijać, kiedy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a wszystkie państwa próbują w ten sposób jakby w tej chwili rozumować, czy też no, zachowywać się, demokracja bezpośrednia zwyczajowo chyba, czy w ogóle demokracja, nawet zostawmy bezpośrednio, schodzi chyba troszeczkę na bok. Ja tu zacznę od tego pytania do profesora Matyi. Mirku, bardzo cię proszę, jak w obliczu narastających tutaj konfliktów, no ta wojna na Ukrainie jest tutaj najbardziej takim bolącym elementem, szczególnie dla nas, liczyć na to, że procesy demokratyczne będą tutaj w ogóle utrzymane. Już nie mówię w formie demokracji bezpośredniej, bo to swoją drogą jest nasze marzenie. Szwajcarzy to ciągle mają. Witamy.
Witam serdecznie, witam Państwa, witam Januszu, dziękuję za zaproszenie na tą rozmowę. No i cieszę się, że mogę być bodajże na pierwszym spotkaniu w nowym studio, chociaż jeśli chodzi o stare studio, to mam pewną nostalgię, no ale trzeba się przyzwyczajać do nowego. Tak samo jak się może kiedyś w Polsce przyzwyczajimy do nowego systemu politycznego, myślę tutaj o demokracji bezpośredniej. Oczywiście, że demokracje, bo tak, mamy różne demokracje, wystawiane są w tej chwili na próbę. Jak najbardziej, ale tak było zawsze właściwie. Każdy nowy kryzys jest kojarzony z tym, oj, czy ten system wytrzyma, czy nie wytrzyma. Przypominam kryzys finansowy 2008-2009. Też demokracje były wystawiane na próbę. Prezydentura Trumpa, 4 lata, też demokracja amerykańska była wystawiona na próbę i wygrała tą próbę. I obecnie też te demokracje parlamentarne albo parlamentarno-elitarne wystawiane są na próbę. Problem polega na tym, że te demokracje, myślę tutaj na przykład o systemie kanclerskim w Niemczech, o systemie prezydencko-premierowskim we Francji, czy właśnie o systemie prezydenckim w USA, to są demokracje parlamentarno-elitarne. To już nie są demokracje parlamentarne, tylko parlamentarno-elitarne, dlatego że między innymi na skutek globalizacji wykształcił się ten model parlamentaryzmu elitarnego. I tutaj istnieje problem, czy te elity, które de facto rządzą w tych demokracjach parlamentarnych, czy one wytrzymają to napięcie z zewnątrz, bo de facto w tych demokracjach parlamentarnych Europy Zachodniej rządzą elity polityczne. Myśmy kiedyś mówili na ten temat, że podział władzy polega na tym, że mamy egzekutywę, legislatywę i judykatywę, ale przynajmniej od kilkunastu lat mamy jeszcze trzy ważne siły. Myślę tutaj konkretnie o mediach, które są cenzurowane w większości krajów. Myślę tutaj o wielkich korporacjach, a więc jesteśmy przy globalizmie, i myślę wreszcie tutaj o służbach różnych, specjalnych, czy jak one się nie nazywają. To są trzy dodatkowe siły, które określają rozwój tak zwanej demokracji obecnie w Europie Zachodniej i na świecie. I tutaj mamy taką sytuację, że właśnie ten kryzys tych demokracji parlamentarno-elitarnych stwarza szansę na powrót do korzeni, na powrót do ateńskich korzeni, na powrót do szwajcarskich korzeni, możemy to nazywać jak chcemy, w każdym razie na powrót do rzeczywistej demokracji. A co ja nazywam rzeczywistą demokracją? Rzeczywista demokracja to jest nic innego jak współrządzenie przez obywateli dla obywateli. Bo my mówimy teraz demokracja, w tej WFT demokracja, my szafujemy tym słowem, a politycy nawet już zaczęli prostytuować to słowo. A tymczasem cóż to jest ta demokracja? Przypomina mi się taka definicja Lincolna, który powiedział, że to jest, że demokracja to są rządy ludu, przez lud i dla ludu. Obecnie w tych demokracjach parlamentarnych, które ciągle jeszcze funkcjonują na świecie, łącznie z Unią Europejską, demokracja stała się rządzeniem urzędników, przez urzędników i dla urzędników. I tutaj mamy problem. Dlatego powtarzam jeszcze raz, tutaj się stwarza pewna luka, którą może wypełnić demokracja bezpośrednia. I to jest ta jaskółka, którą powinniśmy sprowokować do lotu.
To może pytanie do Małgosi, tym bardziej kobieta tutaj w naszym gronie, w trójkowym. To bardzo potrzebny pierwiastek żeński. Na ile, Małgosiu, uważasz, że w to codzienne życie, które obserwujesz, na ile tutaj jakby te wszystkie zjawiska związane z tym zagrożeniem wojennym, tak to powiedzmy, one po prostu powodują, że zwykli ludzie, tak jak ich spotykasz, masz różnych znajomych, że zwykli ludzie bardziej jakby chcieliby się przykleić, przytulić do jakiegoś, powiedzmy, wodza, tak, jakiegoś lidera, czyli czytaj jakiegoś wodza jakiejś partii politycznej albo prezydenta i powiedzieć, niech oni za nas decydują, bo my tutaj już niewiele w tym chaosie możemy i że po prostu ten kierunek na pewien rodzaj tyranii, on de facto się umacnia, bo Mirek tutaj pokazał jakby tą stronę medalu, że zobaczcie, ludzie coraz bardziej widzą, że pozbawia się ich wpływu na cokolwiek, więc tym bardziej będą chcieli po prostu odzyskać władzę. A ja mówię, to jest jedna strona medalu. Druga to jest taka, że ludzie widzą, że coraz trudniej się utrzymać przy życiu, coraz większy chaos, zagrożenie. W związku z tym przyklejmy się do jakiegoś autorytetu i odpuśćmy sobie to, co nam się należy, czyli po prostu współdecydowanie. Jak ty to widzisz? Czy widzisz ten proces odwrotny? Czy też widzisz taką samą nadzieję, jak właśnie profesor Matyja wskazał.
Witam serdecznie Państwa. Wydaje mi się, że rzeczywiście to zależy od osobowości człowieka. Wiele osób jest zagubionych, jest ogromny szum informacyjny. Jesteśmy bombardowani różnymi informacjami, często przetworzonymi. Nie mamy dostępu do nieprzetworzonych i to wpływa na to, że szukamy jakiegoś oparcia. Bardzo łatwo jest jakby swoje życie, swoje cele położyć, przekierować na jakiegoś lidera. Jesteśmy wtedy jakby spokojniejsi, mamy poczucie bezpieczeństwa. Ale my już tyle razy to przerabialiśmy. Przecież od 30 lat wiemy o tym, że jeżeli w ten sposób, tą drogą pójdziemy, to zawsze będziemy w tym samym miejscu. Dlatego ten e-parlament, ta szansa tej demokracji bezpośredniej, praktykowanie, branie udziału, to jest jakby kierunek, w którym powinniśmy iść. Bo jeżeli nie pójdziemy tą drogą, to nie posuniemy się do przodu i nie będziemy mogli jakby stworzyć nową, lepszą przyszłość. My nie mówimy tylko o sobie, mówimy o następnych pokoleniach. Musimy jakby tą ciężką drogę poznania tej demokracji bezpośredniej, praktykowania i wdrożenia przejść. To jest droga mozolna, teraz sami widzimy to również w KRK, że i w parlamencie, że jest dużo przeszkód, dużo rzeczy, które nas zaskakują, ale czy to jest powód, żebyśmy się wycofali z tej drogi? Jeżeli raz, że mamy tutaj pana profesora, specjalistę światowej sławy, który zawsze może nam służyć radą, jeżeli przeszliśmy już pewną drogę, prawie roczną, to jest powód, żebyśmy dalej ją kontynuowali, wbrew wszystkiemu i mimo wszystko.
To ja zapytam w takim razie profesora, jakby idąc tropem tego, co mówisz, czy, bo moja ocena jest taka, w naszym parlamencie zdarzyła się rzecz tego typu, że w referendum wybrano z punktu widzenia interesów całego tego parlamentu właściwie najgorsze z możliwych rozwiązanie, które w zasadzie tworzy z tego parlamentu zupełnie jakby jakieś ciało, które nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Nie ma tam najważniejszych rozwiązań, instytucji, mechanizmów, które są niezbędne, aby może mały, bo małe, liczący kilka tysięcy osób, ale mógł funkcjonować. Jeżeli mamy parlamenty takie jak Kongres Stanów Zjednoczonych, nie wiem, mamy Sejm, Senat, mamy w każdym kraju jakiś organ parlamentu, prawda, czyli emanacji woli całego narodu, dla całego społeczeństwa, to on się opiera na jakichś bardzo ważnych zasadach, wręcz w konstytucji te organy mają, jak te konstytucje będziemy przeglądać, mają po prostu bardzo, bardzo, bardzo znaczące miejsce, prawda, to jest uregulowane. Jest status takiego, powiedzmy, Sejmu, czy Kongresu, czy Izby Reprezentantów w całym systemie, prawda, politycznym państwa. To, co teraz wygrało, po prostu w zasadzie jest jakimś zlepkiem takich, powiedzmy, technicznych opisów, jak tam zagłosować, co w ogóle nawet nie jest zgodne tego, co my nazywamy parlamentem. Własnym parlamentem może małej społeczności, bo kilku tysięcy. Czyli doszło, w mojej ocenie, choć się to inni będą mieli inne zdanie, w mojej ocenie doszło po prostu do tego, że większość wybrała w sumie złe rozwiązanie, tak? Nie mówię, że były pozostałe idealne, bo było ich kilka w pierwszej turze do głosowania, ale de facto wybrano rozwiązanie, które tworzy totalnie patową sytuację. I czy co w takich sytuacjach się robi, kiedy większość może podjąć, powtarzam, w mojej ocenie większość podjęła złą decyzję w tym procesie wybierania tego całego, nazwijmy to, statutu?
Znaczy tutaj chcę zacząć od tego, że Ruch Wolnych Ludzi jest genialnym ruchem obywatelskim w Polsce i przez pierwsze miesiące on się bardzo dobrze rozwijał. Dlaczego? Dlatego, że instytucje państwowe i partie polityczne w Polsce jako główni aktorzy systemu politycznego, one przestają być wiarygodne, to wiemy. I to był właśnie to jest podstawowy motyw kreowania nowych ruchów obywatelskich, które szukają rozwiązań kierowania państwem. Wiemy, że w Polsce powstają różne nowe ruchy narodowościowe, narodowe i inne, które kwestionują te semidemokratyczne formy oparte w Polsce na wątłych zasadach parlamentarnych i oczywiście na rozbudowanej biurokracji w ramach funkcjonowania tego, co ciągle jeszcze w Polsce nazywamy demokracją. I nagle pojawił się Ruch Wolnych Ludzi, który nie walczył jak wszystkie inne ruchy z symptomami choroby, które ja nazywam brakiem demokracji w Polsce. On nie walczył i nie walczy z tym wierzchołkiem góry lodowej, tylko z podstawami. Ruch Wolnych Ludzi zwrócił uwagę na diagnozę polskiej choroby, a więc brak demokracji, brak rzeczywistej demokracji. I to było wspaniałe. Potem doszło do ustalania statutu. I teraz ja wracam do twojego pytania, Janusz. I ten statut, według mnie, on nie mógł powstać wcześniej, mimo to powstał za późno. Dlatego, że brakło pewnych zasad, pewnych konkretów, pewnej małej konstytucji, które by sankcjonowały działanie sejmików, działanie Ruchu Wolnych Ludzi, działanie e-parlamentu jako organu ustawodawczego, można tak powiedzieć, w ramach tego ruchu. Doszło do sytuacji, kiedy wybrano, tak jak już powiedziałeś, ja się o tym dzisiaj dowiedziałem, coś, co się nazywa statutem, ale statutem nie jest, nie tylko jest, tak. Jest jakimś zlepkiem jakichś przepisów, czymś przypominającym kartkę na zakupy albo nie wiem co. I to zostało przegłosowane. Mi się wydaje, że tutaj leży raczej biurokratyczny problem i problem kontroli wcześniejszej, dlatego że taka forma tego statutu, czy jakby to nie nazywać, ona nie powinna być w ogóle dopuszczona do głosowania. Nie wiem, jak funkcjonowały mechanizmy wewnętrzne, w każdym razie w tej formie statut nie powinien w ogóle otrzymać nazwy statut i nie powinien zostać
nie być dopuszczony,
nie być
bardzo
dopuszczony
ważną
do głosowania,
podjąłeś.
Dlatego my nie możemy w tej chwili mówić, że większość zadecydowała, bo ta większość musi decydować, większość zadecydowała o czymś, co w ogóle nie powinno istnieć, dlatego że są pewne nazwy dla pewnych dokumentów, a ten papier nie jest statutem, tylko on jest jakimś anemicznym regulaminem czegoś, co się nazywa głosowaniem e-parlamentu. Na tym papierze jest napisane jest o celach statutu, nie o celach e-parlamentu. E-parlament jest potraktowany jako narzędzie, nie wiadomo czego i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie trudno tutaj mi wchodzić w szczegóły. Ja tylko szybko przerzuciłem to, co tam było napisane, ale to nie jest statut. No więc tutaj, jeśli to nie jest statut, to nie ma na czym głosować.
Bardzo ciekawe to, co powiedziałeś. Zwróćmy uwagę na to, że myśmy, kiedy były te, ja tam byłem takim doradcą KRK, kiedy się dowiedziałem, znaczy kiedy troszkę obserwowałem wtedy, co się dzieje, zwróciłem uwagę KRK, że nie powinni każdego dokumentu, który zostanie zgłoszony, przyjmować jako powiedzmy, jako pełnoprawny uczestnik konkursu. Prawda, bo nawet był taki moment, co się tak śmiałem, Małgosiu to mówiłem, śmiałem się, że miałem napisać jakiś taki dokument w postaci pewnych inwektyw, ale ponieważ nie używam inwektyw, to zrezygnowałem, po prostu nazwać to statutem i zgłosić do KRK jako pełnoprawny w ogóle dokument do głosowania, ponieważ KRK niestety to głosowanie przegrała ten pogląd, uznało, że każdy dokument, który będzie zgłoszony, musi podlegać z urzędu po prostu głosowaniu. W związku z tym, gdybym napisał świstek papieru, który nazywa się statut i napisał tam, że wszyscy członkowie parlamentu to są jakieś półgłówki i że w ogóle jeden półgłówek, drugi półgłówek i trzeci półgłówek, to się równa cała głowa, to w gruncie rzeczy formalnie rzecz biorąc, do tego warto przeanalizować, kto jak głosował w tych wszystkich, na szczęście to są protokoły, są zapisy, żeby to całe doświadczenie właśnie, wydaje mi się, jest bardzo ważne, mimo że jest takie bolesne, bo ono pokazuje, ile absurdów jesteśmy w stanie zaakceptować w imię po prostu jakichś nie do końca rozumianych procesów społecznych, tak? Jak można było dopuścić do sytuacji, kiedy każdy świstek można było po prostu zgłosić i nazwać to statutem i on z urzędu musiał być włączony do głosowania.
Ale to właśnie uczułeś słowa absurd. No i to jest absurd. No przykro mi mówić, że to się zdarzyło w ramach Ruchu Wolnych Ludzi, ale tak jest i to, tutaj trzeba uważać, żeby od razu nie stawiać pod znakiem zapytania coś takiego jak demokracja bezpośrednia, tylko tutaj wystąpił nadzwyczajniej błąd formalno-biurokratyczny. Ale dlaczego ja się śmieję? Dlatego, że Ruch Wolnych Ludzi i w ogóle sympatycy demokracji bezpośredniej bardzo chętnie powołują się na przykład w Szwajcarii, prawda? Jeśli w Szwajcarii dojdzie do referendum, są sformułowane konkretnie pytania, tylko że one przechodzą przez kancelarię rządową, są sprawdzane co do zgodności z konstytucją, z konwencjami międzynarodowymi, z układami międzynarodowymi i tak dalej. Dlatego na pewno nie przejdzie coś takiego, powiedzmy, czy jesteś za, że od dzisiaj krowa jest koniem.
No, w ramach tego statutu, jaki mamy, przepraszam, tego dokumentu, jaki mamy, de facto tak może być. Jeżeli ktoś zgłosi coś takiego w głosowanie, to formalnie trzeba to zaakceptować.
Ja chciałam tylko może wyjaśnić, wytłumaczyć, dlaczego tak wyszło. Ja myślę, że wśród społeczności naszej, parlamentu, istniało ogromne pragnienie, żeby było bardzo dużo tych referendów. I ten statut umożliwiał szybkie jakby udostępnienie referendum. Tam wystarczy 50 podpisów zebrać, żeby taka inicjatywa była realizowana. Dlaczego nie przeszły takie merytoryczne statuty? Być może dlatego, że ludzie się nie wgłębiali w te artykuły. Statut napisany przez nas, przeze mnie i Rajmunda miał 14 stron. To być może też odstraszało w pewnym stopniu, bo też mówili właśnie autorzy tego statutu, który przeszedł, nasz ma tylko jedną kartkę i tam jest 9 punktów i to wystarczające jest, aby udostępnić jak najszybciej referendum. I rzeczywiście tak jest. Tylko teraz widzimy, że w tym momencie powstało masę wątpliwości, masę pytań, na które nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy odpowiedzieć. Samo stanowisko KRK, prawda, nie ma tego zapisu, w tym statucie, że jest jakby kontynuacja takiego organu wykonawczego jak KRK. To stwarza, że my, będąc członkami KRK, jesteśmy też w pewnym stopniu zagubieni, czy my jesteśmy w KRK, czy może już nie jesteśmy. I tutaj chyba trzeba jasno jakby tą sprawę wyjaśnić, żeby nie było tej wątpliwości. Ja bym właśnie prosiła Ciebie, Januszu, żeby tak zdecydowanie, bo jest naprawdę tyle
No tutaj też się
interpretacji.
zapytam Mirka, ale Mirku, ja to w ten sposób jakby, no jeżeli czytać, jeżeli tak, musimy być uczciwi co do tego, bo sytuacja jest taka, że z tego można naprawdę fajnie pójść do przodu, mimo tego kryzysu. Sytuacja jest taka, że przegłosowano jakiś tam pakiet, powiedzmy, głównie mechaniki głosowania. W tym, że powiedzmy dokumencie, który wygrał, nie ma ani jednego zdania o jakimś ciele, który by po prostu mógł zarządzać głosowania, pod jakim trybem, i tak dalej, zbierać, zatwierdzać. Krótko mówiąc, nie ma ani jednego zdania o tym, że istnieje KRK, które do tej pory istniało, lub też jakiś inny zastępczy organ, który miałby inną nazwę, ani też nie ma ani jednego zdania, że przepisy, które kiedyś ja stworzyłem, te, które pozwalały do czasu wyborów, prawda, regulować to życie, one były no, nieduże, ale jednak pozwalały jeszcze na normalne życie, że na przykład w sytuacjach, w których ten dokument obecnie przegłosowany nie zawiera jakiejś informacji, że opieramy się na starych przepisach, tak, które były pierwotnie stworzone jeszcze przeze mnie. Nie ma tam nawet takiego zdania, czyli po prostu powstał dokument, który rości sobie prawo, że rozstrzyga o wszystkim, a ma 100 białych plam, tak, po prostu, ma 100 białych plam i nie odwołuje się do tego, że jeżeli ja czegoś nie uregulowałem w tym dokumencie, to proszę spójrzcie, powiedzmy, na przepisy, które dotychczas obowiązywały. Nie ma nawet takiego zdania, więc zostało to wszystko zawieszone w powietrzu i rzeczywiście pytanie do ciebie jest takie, no, czy można teraz mówić, że istnieje KRK, jak już ten procedura zostanie zakończona w ogóle z tym głosowaniem, jeżeli nigdzie to zdanie nie pada i taka instytucja w ogóle nie istnieje w takim dokumencie.
Nie, oczywiście sprawa jest jasna. Ja muszę powiedzieć, że kwestia, jeśli chodzi o ruch wolnych ludzi, jest tego typu, i to mi zgłaszają ludzie z sejmików w Polsce, że ten ruch albo e-parlament jest ostatnio bardzo zajęty samoorganizacją. I to jest prawda, że ten ruch wolnych ludzi zapomina o tym, co się dzieje na dole. Znaczy, myślę tutaj o KRK wcześniej, a teraz o tym zaangażowaniu w konstrukcję nowego statutu. A wracając do samego statutu, oczywiście, że on nie może przejść. To był błąd dopuszczenia tego statutu do głosowania. Jeśli ja, chociaż nie jestem tak zwanym insiderem, ale jeśli mogę się do tego ustosunkować, tam jest więcej albo tyle samo sprzeczności, co w polskiej konstytucji. A dla mnie polska konstytucja jest modelem katastrofalnego dokumentu. Jeśli ja już ten dokument porównuję do polskiej konstytucji, która jest sprzeczna i niekonsekwentna, to znaczy, że ten statut naprawdę nie jest dobry. Ja tam widziałem na przykład zapis skrót WIR. Ja nie wiem, co to jest WIR. Nagle pojawia się WIR. Ja nie mam pojęcia, co to jest WIR. Albo widziałem zapis, że głosuje się zgodnie z zasadami oddolnej demokracji bezpośredniej. Dlaczego nie głosuje się zgodnie z zasadą większościową? Czy oddolna demokracja bezpośrednia to jest wzór dla głosowania? Przecież w innych państwach, gdzie demokracja bezpośrednia nie funkcjonuje, też się głosuje. To są takie rzeczy, które bardzo szybko rzucają się w oczy, które są po prostu, które drażnią, albo że e-parlament jest narzędziem. On nie jest narzędziem. Przed chwilą powiedziałeś, że on jest parlamentem, on jest organem ustawodawczym, czy jakby go nie nazwać, ale on na pewno nie jest narzędziem, albo nie tylko narzędziem. Potem jest takie miejsce, gdzie jest napisane, że parlament jest miejscem debat i głosowań, ale o debatach się w ogóle potem nie pisze. Nie ma ani słowa o KRK, nie ma ani słowa o czym są wolni ludzie i czym jest w stosunku do ruchu wolnych ludzi e-parlament. Nie ma rozpisanego celu ruchu wolnych ludzi, nie ma napisanego, nie ma wzmianki na temat celu. e-parlamentu jest tylko wzmianka na temat celu statutu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten dokument nie powinien przejść do głosowania. Ja nie jestem w KRK, ja jestem tylko doradcą, powiedzmy, pewnej grupy ludzi, która się zwraca do mnie o porady, jeśli chodzi o ruch wolnych ludzi. Ale w tej sytuacji pytasz się mnie o zdanie, więc moje zdanie jest takie, że to jest błąd formalno biurokratyczny i to trzeba jak najszybciej usunąć. Ale paradoks jest taki w tej chwili, i to jest sytuacja patowa, że nie wiadomo, kto to ma usunąć, dlatego że w tym nowym statucie nie ma, jak już wspomniałeś, zapisu na temat KRK. Więc tego organu wykonawczego, jeśli to jest w ogóle organ wykonawczy, mi się wydaje, że trzeba jak najszybciej wyjść z tej sytuacji, bardzo niekorzystnej sytuacji, dlatego że na dole ludzie czekają, dlatego że ruch wolnych ludzi się nie rozwija tak, jak się powinien rozwijać, nie jest prowadzona działalność edukacyjna, liczba członków się nie zwiększa, a wręcz przeciwnie, a przecież idea tego ruchu jest genialna. Przecież to jest jedyny ruch w Polsce, który definiuje wolność jako wolność do czegoś, tą wolność pozytywną, wolność do współdecydowania. Ja przeanalizowałem programy wszystkich partii politycznych, wszystkich ruchów obywatelskich w Polsce i ruch wolnych ludzi idzie najdalej. Dlatego ruch wolnych ludzi zasłużył na dobry statut, żeby wreszcie zająć się pracą, codzienną pracą i przestać zajmować się samoorganizacją.
Tutaj pozwolicie, że tutaj jeszcze jedną rzecz chciałem taką, kiedy wychodziłem z tą inicjatywą, tam było wyraźnie rozgraniczone, przynajmniej w narracjach moich, że ruch wolnych ludzi to jest pewien ruch społeczny, a parlament to jest po prostu pewien podmiot, po prostu, który ma jakiś rodzaj emanacji, nie tylko jakby intencji, które się rodzą w tym ruchu wolnych ludzi, to był pierwszy, który to zakłada, ale od początku było jakby zaproszenie do wszystkich innych grup, które tam mogą wchodzić, mając inną tożsamość, nie musząc się kierować w ogóle demokracją bezpośrednią, tylko u siebie wewnątrz, tylko po prostu rozstrzygać sprawy dotyczące nas wszystkich i już w ramach tej logiki parlamentu, gdzie ta demokracja bezpośrednia jest tym głównym, jakby główną zasadą podejmowania decyzji. Więc jest wyraźna różnica między ruchem, na przykład wolnych ludzi, to mogą być inne ruchy, i oczywiście samym parlamentem, który jest emanacją właściwie szeroko pojętej społeczności, tak jak Sejm czy Kongres Stanów Zjednoczonych, tylko w mikroskali. I teraz pozostaje mi, ponieważ widząc, do jakiego punktu doszła ta sytuacja, pozostaje mi, idąc z duchem tego, co się dzieje, jeżeli ludzie przegłosowali takie przepisy, a nie inne, mimo że nie powinno tego dojść, ale doszło, musimy się z tym pogodzić. Na szczęście w tych przepisach jest przynajmniej to, że w zasadzie każdy może tutaj zgłosić jakąś inicjatywę, e-referendum, prawda, i najnormalniej w życiu to przegłosować, tak? Wprawdzie nie ma dokładnie zdefiniowanego całego tego, powiedzmy, mechanizmu, kto będzie podejmował decyzję i kogo dopuścić do głosowania, które pytanie pierwsze, które drugie, które trzecie. Natomiast jakoś sobie z tym poradzimy, bo ta administracja pierwotnie powołana przeze mnie, ona funkcjonuje. I było ponad tydzień temu to spotkanie, kiedy oświadczyłem na tym spotkaniu KRK, ciągle jeszcze formalnie istniejącym do czasu ogłoszenia oczywiście wyników e-referendum, że ja osobiście, który kiedyś to zainicjowałem, chciałbym wrócić i zaapelować do wszystkich, którzy tworzą ten nasz wspaniały e-parlament, do tego, by patrząc na wszystkie błędy, jakie zostały popełnione, patrząc też na wszystko, co dobrego zostało zrobione, też dużo dobrych rzeczy się zdarzyło. Naprawdę ludzie pracowali nad projektem samorządowego regulaminu, prawda? Bardzo ciekawy, rozbudowany. Też został jakby odsunięty, pominięty, ponieważ było za dużo pracy, żeby się tym pochylić, prawda? Bo było dużo punktów, różnych rzeczy. To był dla mnie objaw dojrzałości, że ta grupa, która tworzyła ten projekt, tak daleko zaszła, natomiast społeczność nie była przygotowana do tego, żeby to przepuścić przez tryby, żeby sejmiki poszczególne zaczęły zatwierdzać te, prawda, te swoje regulaminy. W przypadku ogólnopolskiego regulaminu czy statutu stało się, co się stało, więc z mojej strony w tej chwili jest taka intencja i takie oświadczenie, że zresztą zrobiłem to na spotkaniu z KRK, pamiętasz, Małgosiu, bo ty byłaś wtedy,
Tak,
prawda, byłem
tak.
tam może kilkanaście minut, oświadczyłem wtedy, że jako członek e-parlamentu rozpoczynam przygotowania i zapraszam do współpracy tych wszystkich, którzy chcą w tej chwili zebrać to wszystko, co najlepsze w tym e-parlamencie, również te wszystkie pomysły, rozwiązania, które każda z grup, która zgłaszała, czy autorów, którzy zgłaszali, zawsze coś ciekawego było, żeby stworzyć wewnętrznie spójny po prostu projekt i wystawić go normalnie referendum. To nie znaczy, że inne osoby czy grupy nie mogą zrobić tego, co ja, bo przecież na tym polega demokracja. Nie możemy spowodować, żeby na przykład moja inicjatywa była jedyną inicjatywą, która wiąże się z tym, żeby wreszcie naprawdę powołać do życia spójne zasady działania tego naszego przedsięwzięcia. Ale ja oświadczam w swoim imieniu i liczę na to, że wiele osób się dołączy do tej pracy i w ciągu krótkiego czasu zbudujemy taki projekt statutu. Ja, tak jak zakładałem parlament, ruszę w Polskę, licząc tak mniej więcej, wydaje się, od nowego roku, bo za czym my to przygotujemy, za czym będziemy mieli jakieś wewnętrzne debaty, prawda, jeśli chodzi o kształt tego statutu, nazwijmy to, i potem pojechalibyśmy w Polskę, żeby na spotkaniach lokalnych, tak jak było kiedyś, z ludźmi porozmawiać jeszcze, jakieś ewentualnie wprowadzić może korekty w dyskusjach i ostatecznie zaapelować do wszystkich, żeby przystąpili do głosowania i przegłosowali tą czy inną wersję, licząc, że oczywiście tą wersję, którą osobiście będę jakby budował, współbudował, że ona wygra, bo cały czas wierzę w mądrość zbiorową. Chociaż teraz trochę się na nie zawiodłem.
Ja muszę tylko dodać, że, bo ja kontaktuję się z wieloma ludźmi i w tej chwili ta sytuacja w Ruchu Wolnych Ludzi odstrasza niektóre ugrupowania, dlatego że ten Ruch Wolnych Ludzi i e-parlament miały przyciągać wszelkie ugrupowania, które mają w swoim programie demokrację bezpośrednią, które mają to bezpośrednio demokratyczne współrządzenie. Chodzi tutaj mi głównie o szczebel lokalny, a przez to, co się dzieje w parlamencie, się zastanawiają, czy w jaki sposób reagować na tą sytuację. A jest wiele wspaniałych pomysłów, jest naprawdę wiele wspaniałych inicjatyw. Ja ostatnio kontaktuję się z grupą płocką. Jest taki ruch obywatelski w Płocku, Obywatele Płocka wokół Norberta Podgórskiego. Mm-hmm. Oni, to jest bardzo dynamiczna grupa, oni działają bez zbędnych struktur, bez preambuł, bez statutów. Oni po prostu się organizują, oni edukują, oni informują, oni, co mi się bardzo podoba, kontaktują się z lokalnymi politykami, bo to jest bardzo ważne, bo lokalny polityk to nie to samo, co polityk w Warszawie. Lokalny polityk stara się, aby jego podwórko funkcjonowało jak najlepiej i powinien, albo jest otwarty, jest wielu takich lokalnych polityków, tak to, jak to jest w Płocku, którzy są otwarci na tego typu inicjatywy. I to jest właśnie wspaniałe. Także inicjatywa Obywatele Płocka tu wykazuje się naprawdę wielkim dynamizmem i innowacyjnością, jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią. I ja sobie tak wyobrażałem te sejmiki, jak Ruch Wolnych Ludzi powstawał, że one będą promować, może promują, nie wiem w jakim stopniu, demokrację bezpośrednią na szczeblu lokalnym, będą się kontaktować z lokalnymi politykami i tak dalej, bo przecież demokrację bezpośrednią na szczeblu lokalnym można wprowadzać ad hoc. Można się zawsze powołać na artykuł 174 Konstytucji i ten artykuł umożliwia wprowadzenie demokracji bezpośredniej na szczeblu lokalnym. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale ta oddolność demokracji bezpośredniej to byłoby zadanie albo powinno być zadanie dla sejmików, a e-parlament powinien to koordynować i podejmować decyzje w tym głosowaniu elektronicznym, jeśli chodzi o ważne, istotne, strategiczne sprawy, a sejmiki powinny się rozwijać swoje skrzydła na szczeblu lokalnym. Wtedy byśmy dopiero mieli tą taktykę faktów dokonanych, czyli moglibyśmy pokazać decydentom w Warszawie, widzicie, to się da. Jednak na szczeblu lokalnym w Polsce demokracja bezpośrednia funkcjonuje. W Płocku przegłosowali na przykład za akwaparkiem, gdzieś tam w Białej Podlaskiej przegłosowali za budową szkoły, czyli jednak my to stosujemy. My nie patrzymy na wasze przepisy, my nie interesujemy się waszymi elitami w Warszawie, my jesteśmy odporni na waszą korupcję, my stosujemy demokrację bezpośrednią. I to jest idea, to jest zadanie ruchu wolnych ludzi według mnie.
No
Wracając
wiesz,
natomiast
no
do
Małgosia, teraz,
głosowania,
co ma, no proszę, żeby Mirek
proszę,
skończył. Myślę,
proszę, panie Małgosiu, proszę.
profesorze, że tak jak Szwajcarzy, ile 140 czy 170 lat dochodzili do demokracji bezpośredniej, my mamy dopiero doświadczenie roczne. Popełniliśmy błąd. Tutaj widzimy sami, że to, co się stało, no to no jest niedopuszczalne, bo jesteśmy w takim martwym jakby punkcie. Ale to nie znaczy, że nie możemy wyjść z tego. I myślę, że teraz bogaci o to doświadczenie bolesne stworzymy statut, który nam pomoże właśnie dobrze funkcjonować i wdrożyć tą demokrację bezpośrednią. Ja chciałam tutaj też wspomnieć, że o takim centrum demokracji
No
bezpośredniej we
właśnie.
Wrocławiu, jakie ma powstać. Świetna inicjatywa. Myślę, że to będzie miejsce, gdzie właśnie będą te odczyty, konferencje. I chciałabym, żeby pan profesor trochę więcej, jak sobie wyobraża to miejsce, takie właśnie, takie miejsce bardzo znaczące w Polsce, jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią. Jaka by wizja?
Znaczy, moja wizja jest taka, jeśli chodzi o takie centrum demokracji bezpośredni. Ja walczę to już od 4 lat, konsultuję się z ludźmi, którzy mniej albo bardziej wpływowymi, mniej albo bardziej zainteresowani tym bezpośrednio demokratycznym współrządzeniem na szczeblu lokalnym i państwowym. Ja napisałem parę książek na ten temat, mnóstwo artykułów
Przy okazji
i
pokażę, bo w studiu mi tylko ta została, z Polska semidemokracja, bo żeśmy kiedyś dużo z tego zakupili. To jedna z książek twoich.
tak,
Tak.
w międzyczasie jeszcze 2 miesiące temu dokładnie we Wrocławiu była premiera mojej najnowszej książki Układ Otwarty.
To może ja ją przyniosę i pokażę okładkę, dobrze?
Bardzo, bardzo
Dobra,
proszę.
to przenieś.
Wracając do tego Centrum Demokracji Bezpośredniej, ludzie szukają informacji, ludzie się pytają, ludzie chcą robić audiobooki, co bardzo cenię z moich książek, ale brakuje takiego centrum, konkretnego centrum, gdzie można by było znaleźć te informacje, gdzie można, jak pani Małgosia powiedziała, można by organizować odczyty, wykłady, gdzie można by się spotykać w takim centrum. Wrocław jest według mnie kolebką, nadal kolebką demokracji bezpośredniej.
To jest najnowsza pozycja pana profesora, że dobrze widać, układ otwarty. Tak. Byłam na tej konferencji 3 września, zakupiłam i rzeczywiście bardzo ciekawa pozycja, w sposób przystępny, opisane podstawy demokracji bezpośredniej. Polecam, bardzo mocno polecam tą pozycję.
Dziękuję. Więc według mnie brakuje takiego centrum, gdzie by można było ludzi odsyłać, aby mogli zdobywać informacje na ten temat. Ja nawet miałem nadzieję, że może jakimś cudem w Polsce uda mi się prowadzić wykłady na uniwersytecie na temat demokracji bezpośredniej, co byłoby wspaniałe, bo to by było takie, powiedzmy, kształcenie przyszłych kadr, prawda? Ale niestety to, gdzie w Indonezji, w Ukrainie czy we Włoszech jest po prostu bardzo proste, w Polsce okazuje się wielkim problemem, ale zostawmy to. Niemniej jednak, Centrum Demokracji Bezpośredniej powinno powstać i według mnie powinno powstać we Wrocławiu. I to by było wspaniałe. Jak dojdzie do tego i organizacyjnie, instytucjonalnie, tego nie wiem, ale ja tutaj liczę na pomoc pani Małgosi, Janusza i tych wszystkich państwa, którzy mnie w tej chwili słuchacie. Jeśli macie jakieś pomysły, bardzo zapraszam do współpracy, bardzo zapraszam do informowania mnie o tych pomysłach.
No, Wrocław to moje miasto, dla Małgosi też, także tutaj
Też.
mamy to
My na
bardzo
pewno będziemy
blisko.
mocno,
Tutaj
tak, będziemy
Wrocław, no to
wspomagać.
jest koło Wrocławia jest Sobótka.
Tak.
Cała moja przygoda z polską demokracją bezpośrednią zaczęła się we Wrocławiu, kiedy Janusz zaprosiłeś mnie na pierwszą konferencję na temat demokracji bezpośredniej w 2018 roku.
Pamiętasz to?
Tak, oczywiście, od tego czasu to już 4 lata ja walczę o tą demokrację bezpośrednią w Polsce. czasem z większą, czasem z mniejszą nadzieją. Niemniej jednak, tak jak pani Małgosia powiedziała, ruch wolnych ludzi jest naszą szansą.
Tak.
I mamy olbrzymią bazę i mimo paru trudności na tak zwanej instytucjonalnych, jakby to jest po prostu szansa. To jest po prostu szansa. Jakby się mnie ktoś zapytał dzisiaj, na kogo mam głosować w następnych wyborach, to bym powiedział na ślepo o 4 rano, że na ruch wolnych ludzi.
Bardzo, bardzo
stracimy, panie budujący, profesorze.
Prawda?
Tak, my będziemy, i na pewno wykorzystamy tą
powiem
szansę.
Powiem wam, że właśnie ja osobiście, wiesz, mówiłem to w tej jeszcze części, kiedy nie mieliśmy live'a, tylko tak myśmy się przygotowali do tej rozmowy, że to dobrze, że wyszło z ludzi to wszystko, co wyszło, wiesz. Z mojego punktu widzenia, inicjatora tego wszystkiego, ta sytuacja jest po prostu jakby bardziej klarowna i czytelna. Ludzie, którzy ewidentnie zawiedli, to w różnych, to nie to, że tam jedna grupa, nie, bo zostało ilość tam fajnych ludzi w każdej z grup, a jednocześnie popełniono błędy tak poważne, że bez popełnienia tych błędów ludzie nadal brnęliby w swoje ego. Po tym, co się stało, myślę, że ego bardzo wielu aktywistów w tym parlamencie troszeczkę się, tak powiem, zneutralizowało i wszyscy tak naprawdę nabrali pokory. Łącznie z tymi, którzy wygrali, mi się wydaje, bo widzą, jaki pasztet ten cały dokument, który nazywa się statutem, został wysmarowany i co z tego wynika i jaki rodzaj kolapsu jakby wynika z tego, co wygrało, prawda? Myślę, że ci rozsądni ludzie. Te próby tam, gdzieś tam jakieś takie rozpaczliwe, nie wiem na ile tam ktoś to podsyca, żeby odwoływać, nie wiem, żeby członków KRK, ja tu słyszałem, żeby pozbawić możliwości kandydowania po raz kolejny. Po pierwsze, KRK przestaje istnieć w momencie, kiedy ten statut jest zatwierdzony już, że wygra w referendum, tak? Po drugie, w ogóle pozbawianie prawa biernego, wyborczego członków społeczności, tak po prostu ad hoc, w jakimś e-referendum, bo wyobraź sobie, że taki pomysł też gdzieś tutaj krąży, to też jest pewien rodzaj już takiej, ja bym powiedział, jakiejś głębokiej patologii. To jest coś takiego, żeby na przykład w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Rumunii, czy gdziekolwiek ktoś przegłosował ustawę, że na przykład dotychczasowi członkowie parlamentu nie mogą być w tym parlamencie, tak? Pozbawienie tego biernego prawa wyborczego, to już bardziej logiczne by było, żeby kogoś wykluczyć ze parlamentu pod jakimś, prawda, jakimś powodem, a nie żeby pozbawiać go prawa do kandydowania do jakichś, prawda, ciał przedstawicielskich w tym parlamencie. Tym bardziej, że to ciało przestaje istnieć, tak? Raz jeszcze raz powtarzam, z tym momentem, kiedy ten dokument już wygrał, prawda, on faktycznie wygrał, nie można też udawać, że jest inaczej. Ja tam też się dziwię, że w tej komisji jakieś skrutacyjne są jakieś jeszcze jakieś przepychanki, bo tam nie ma co udawać, że ten dokument wygrał. On po prostu wygrał i trzeba to po prostu z pokorą przyjąć. Ze wszystkimi konsekwencjami jakieś z tego biorą, prawda, łącznie z tym, że nie ma czegoś takiego jak KRK. Więc wszelkie takie działania, których celem jest właśnie dalsza dewastacja, prawda, tej społeczności, bo to jest jakaś wendeta po prostu, to ja uważam, że ci członkowie KRK, mimo tych wielu błędów, to byli naprawdę bardzo pracowici ludzie w konsekwencji. Przez te ileś miesięcy spotykali się, kłócili się, wprawdzie nie zawsze robili dobre wybory, ale jednak wiele rzeczy się nauczyli i wykonali mnóstwo pracy. I to społecznie, nikt im za to nie płacił. Tutaj raczej uważam, mimo tych błędów należą się też podziękowania tym ludziom za to, że oni poświęcili swój prywatny czas całkowicie społecznie, żeby i jakoś prowadzić to, prawda, że wyszło nie najlepiej, no to wiadomo, nieraz się nie udaje, ale mamy w szkole nieraz, powtarzamy, nie wiem, to się nazywa repeta, czy ktoś nie zdaje do następnej klasy, no ale powtarza rok i potem, tak na studiach przykładowo, i z takich ludzi wyrastają potem czasami geniusze. My też znamy mnóstwo ludzi, którzy zrobili karierę, czy to w nauce, czy w technologii, prawda, czy w bardzo wielu różnych dziedzinach życia, kiedy w szkole sobie różnie radzili, prawda, więc to, że myśmy teraz ten cały egzamin dojrzałości z tej e-demokracji, czy w ogóle z demokracji bezpośredniej słabo, powiedzmy, czy nie zdaliśmy go, uważam, to nie znaczy, że nie możemy powtórzyć tego roku, bo właśnie go rozpoczynamy powtarzać i że nie wyrośnie z tego wreszcie coś bardzo mądrego, bo te wszystkie chore rzeczy, które wyszły z ludzi, no widać jak na patelni i już teraz będzie ciężko się, że tak powiem, do nich odwołać i ich użyć ponownie, żeby próbować majstrować przy tym parlamencie. Ja tutaj
My się.
widzę naprawdę, ja to czuję głęboko, że będzie można rozmawiać z ludźmi, którzy naprawdę chcą zrobić coś dobrego, a nie niszczyć.
No to jest prawda, mnie się, ja właściwie nie znam nawet nazwisk, ani nie wiem kto za którym statutem stoi, to mnie też właściwie nie interesuje, ale co mnie bardziej interesuje, ja to będę ciągle powtarzał, to żeby wreszcie unormować tą sytuację i żeby wreszcie znowu spojrzeć w kierunku sejmików, żeby znowu, powtarzam się po raz trzeci, żeby edukować ludzi, żeby propagować to bezpośrednio demokratyczne współrządzenie, to jest bardzo ważne. A chcę jeszcze powiedzieć na temat Twojej osoby, Janusz. Ty powinieneś wrócić do tego ruchu, dlatego że ty go założyłeś i powinieneś w pełni do tego ruchu wrócić, bo mi się wydaje, że Twoja osoba i twój autorytet są bardzo ważne.
Dziękuję Ci, Birku, bardzo za to wsparcie, bo to rzeczywiście pierwsze moje publiczne wystąpienie, kiedy mówię, że wracam. To oczywiście to nie w ciągu jednego dnia, bo to jest proces. Muszę teraz po tych świętach już zacząć spotykać i rozmawiać na razie w takich wąskich gronach, żeby przygotować dokumenty, wszystkie, które są do tej pory w tej przestrzeni i zacząć rysować po prostu właściwe rozwiązania i po prostu pójść z tym do ludzi.
Tak, ja myślę, że to jest konieczne. Teraz wiemy, że potrzebna jest jakby wiedza, ale też jakaś ochrona, bo no, przez kilka miesięcy sami żeśmy próbowali stworzyć tą demokrację bezpośrednią. Ja myślę, że w KRK też wiele rzeczy powstało dobrych. Warto tu wspomnieć o stowarzyszeniu, które powstało. Ono teraz przejęło płatności. No to są takie ewidentne fakty, które świadczą o tym, że nie straciliśmy tego czasu. Też doprowadziliśmy, że te wszystkie propozycje, to może było i też nie za dobre, ale miały możliwość brania udziału w referendum, bo była też taka koncepcja, żeby tylko jedna propozycja była przegłosowana. To też nie byłoby złe, bo społeczność by się upomniała o pozostałe propozycje. I sądzę, że to, co się wydarzyło, to jest lekcją, którą musieliśmy przerobić, aby być mądrzejsi, aby z jakimś dorobkiem, doświadczeniem stworzyć coś mądrego i trwałego. Mimo bolesności, bo ja sama, będąc w KRK, odczuwam to, taki jakiś smutek z tego powodu, ale to otwiera jakąś szansę i też nadzieję, że będziemy dalej tworzyć to, trwać i ta latarnia zwana demokracją bezpośrednią zaświeci już na terenie jakby ogólnopolskim i będziemy mogli współdecydować o swoim kraju w przyszłości.
Ja widziałem w Ruchu Wolnych Ludzi w e-parlamencie pewien dylemat w ostatnich miesiącach, dlatego że Ruch Wolnych Ludzi to jest ruch, jeszcze raz powtarzam, który propaguje system demokracji bezpośredniej w Polsce. Jednocześnie Ruch Wolnych Ludzi podjął się zadania, aby działać
Aby stworzyć
jako
parlament.
ruch, stworzyć parlament
Tak.
i aby wprowadzać tą demokrację bezpośrednią we własnych szeregach. Mi się wydaje, że jeden i drugi krok był słuszny, tylko w pewnym momencie nastąpiła zbyt duża ta samoorganizacja i ta emanacja w kierunku społeczeństwa, ona stała się coraz bardziej osłabiona, dlatego że zaczęły powstawać konflikty wewnętrzne. I tutaj moje pytanie jest, czy rzeczywiście ta demokracja, to jest prowokacyjne pytanie, czy rzeczywiście ta demokracja bezpośrednia w ramach tego ruchu jest aż tak ważna? Czy ten ruch, czy ten e-parlament, Ruch Wolnych Ludzi nie mógłby funkcjonować jako stowarzyszenie, a więc mieć władzę wykonawczą, zarząd i władzę ustawodawczą, generalne zebranie członków. Obojętnie, czy to byłoby elektronicznie, czy przez podniesienie ręki, obojętne. Wtedy by to mogło ułatwić sytuację, dlatego że w sumie Ostatecznie chodzi o to, aby demokrację bezpośrednią w przyszłości wprowadzić w Polsce. Ale czy samo to stowarzyszenie, czy sam ten ruch musi rzeczywiście za wszelką cenę kreować inicjatywy weta, referenda za wszelką cenę? Czy w tym momencie nie następuje rozpraszanie się wewnętrzne? Z tego, co ja wiem, żadna partia polityczna ani żadne stowarzyszenie w Szwajcarii nie działa na zasadzie demokracji bezpośredniej. Państwo, gminy, kantony działają na zasadzie demokracji bezpośredniej, ale nie organizacje w tym stylu, jak to chciał robić i robi Ruch Wolnych Ludzi i e-parlament.
Tutaj bardzo
To jest
ważna
moje.
uwaga, Mirek. Bardzo Ci dziękujemy tutaj za tą zarówno refleksję, jak i sugestię, jak i powiedzmy przypomnienie, jak funkcjonuje to w Szwajcarii. My przez to, że to było zbyt bardzo zlane i nie było tej właśnie wyraźnej linii podziału, wydaje mi się, że na pewno Ruch Wolnych Ludzi, ja przypomnę, że tak naprawdę tutaj dojdzie do bardzo wielu chyba, w ogóle to jest więcej ruchów wolnych ludzi i słowo wolni ludzie zostało użyte na rynku politycznym, tym alternatywnym w ostatnich 2 latach, no 100 razy. I bardzo dużo różnych ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z demokracją bezpośrednią, zaczęło używać na wiecach wolni ludzie. Ja na przykład będę lansował i budował taką podgrupę wolnych ludzi, żeby to odróżnić od parlamentu, dobra? Bo to bardzo dobrze to powiedziałeś, która wyrasta ze zlotów Harmonia Kosmosu, która wyrasta z deklaracji ślężańskiej, gdzie po raz pierwszy w ogóle w 2000, to było, już wam mówię, w 2009 roku, użyto sformułowania właśnie, że powstaje oto wirtualny ruch wolnych ludzi. I to jest pewien rodzaj tożsamości, który gdzieś tam powstał, i ono jest jednym z wielu rodzajów tożsamości, i mam zamiar po prostu jakby trzymać się tego. I wiem, że nie wszyscy się tego będą trzymać, bo mają troszkę inną historię, tak? Troszkę inną tożsamość i będą tą tożsamość sobie w ten czy inny sposób budować. Natomiast mam nadzieję, że im, jak i mnie, jak i nam, zależy będzie na to, żeby wspólną instytucją, która nas łączy, był właśnie e-parlament, który tutaj pod tym względem jest oparty o demokrację bezpośrednią. Natomiast przywództwo w ruchu wolnych ludzi, w tej odmianie, w innej, czy będzie się nazywał trochę inaczej, ja mówię cały czas o tym korzeniu, z którego ja wyrastam. Z deklaracji ślężańskiej, właśnie z tej deklaracji, z proklamacji 2009 roku o powstaniu Ruchu Wolnych Ludzi. Nieraz ją przypominam, będę jeszcze przypominał. To już jest zupełnie inna sprawa. Przywództwo nie musi być realizowane aż tak ekstremalnie metodami demokracji bezpośredniej, bo sam powiedziałeś, że w Szwajcarii wcale tak nie ma. A to jest dla nas jednak, by nie było wzór. Oczywiście tu będziemy dyskutować. Każda grupa będzie sobie budowała swoje własne reguły, w jaki sposób chce uczestniczyć, ale w parlamencie. Po prostu jest pewien rodzaj świętości. Tu mamy takie zasady, ale też to nie może być tak, że ktoś jakąś głupotę zgłosi i my musimy tą głupotę głosować. No musi być zdrowy rozsądek i musi być jakieś elementarne zrozumienie pewnej higieny w ogóle.
I statut.
Tak, no statut, ten statut będzie gwarantował, że ta higiena będzie przestrzegana. Bo jeżeli tej
Dokładnie.
higieny nie będzie i będzie trzeba z urzędu głosować wszystko, co ktoś zgłosi, tak teraz było w sprawie statutu, że wszystko, bo ja byłem w szoku, że KRK, niestety większość, ja właśnie bym radził, żeby teraz przeanalizować te wszystkie dobre i złe rzeczy, również
Błędy.
błędy. Kto wtedy na KRK głosował, żeby każdy dokument, który zostanie zgłoszony jako dokument pod referendum, jako statut, prawda, po prostu z urzędu był przyjęty, bez na to, co w nim jest. Co tam kto wpisał? Nikt
No
tego nie miał prawa
chcieliśmy
weryfikować. Nikt nie miał prawa tego weryfikować w ogóle. Nie było takiego zapisu w tych
No.
regulacjach KRK, żeby ktoś weryfikował dokument, który spływa. No mówię, inwektywy zgłosił i napisał, że to statut, musieliby to wpisać pod głosowanie, wywalić to. No.
No
Do
nie
tego
no,
doszło.
na pewno byśmy się zastanowili wtedy, ale szliśmy w kierunku wolności.
No tak.
Jeżeli, ja pamiętam nawet te dyskusje, że jeżeli ktoś napracował się, jakąś propozycję przedstawił, no to nawet z szacunku do tej osoby pozwólmy mu brać udział w tym głosowaniu i liczyliśmy na no zdrowe, rozsądkowe podejście
Ludzi.
wszystkich członków parlamentu i że wybiorą mądrze. Tak, takie były założenia. No wybrali, mi się wydaje, tutaj też nie można też ich ganić, oni po prostu, pęd do udziału w referendum była taka silna, że sama ta świadomość, że będzie to udostępnione, będzie ułatwione, no to zadecydowało o tym, że właśnie ta propozycja
Ale jest
wygrała.
jeszcze jeden powód, powiedzmy sobie szczerze, że kontrowersje niektórych zapisów, które znajdowały się w tym finałowym drugim, prawda, projekcie,
Tak.
były tak poważne, tak daleko
Poważnie.
idące, że po prostu budziły tak daleki opór, że wiele osób, mimo że widziało, że ten dokument, który wygrał, ma olbrzymie mankamenty, to nieraz zagłosowało na zasadzie, no zrobię wszystko, żeby nie wygrał tamten.
Tak, to
Doprowadzenie do
prawda.
skrajności pewnych rzeczy w tamtym projekcie, pewnych rzeczy, bo tam było dużo fajnych rzeczy też zrobionych, ale pewnych rzeczy do skrajności, no spowodowało, co spowodowało, że ludzie, którzy po prostu wybierali między, jak to się mówi, dżumą a cholerą.
Ale to jest tak, według mnie to jest tak, ja mówiłem wcześniej o tych, o wszystkich ruchach obywatelskich i tak dalej, chwaliłem ruch wolnych ludzi. Właściwie wszystkie te ruchy obywatelskie w Polsce popełniają zawsze te same dwa błędy. Próbują modernizować istniejący ustrój. Tego ruch wolnych ludzi nie robi. A drugi problem to jest szybkie kreowanie liderów. Najchętniej jeszcze samozwańczych liderów. I mi się wydaje, że tutaj ten ruch wolnych ludzi, a parlament został dotknięty tym problemem.
No właśnie. Spory, spory. Polacy skłonni do sporów, do kłótni, do tego jeszcze na pewno inteligentnie podsycanych przez tych, którzy siedzą najczęściej na drugim czy trzecim siedzeniu, czego nie widać. I potem jest. Natomiast no, Polak mądry po szkodzie, no ale tą szkodę możemy naprawić i w tym sensie możemy nawet się wzmocnić po tym. Ja uważam, że my możemy wyjść wzmocnieni z tego, ponieważ najbardziej ekstremalne, najbardziej nieracjonalne, najbardziej jakieś takie rzeczy kompletnie wzięte nie wiadomo skąd, w gruncie rzeczy się zużyły, właściwie jakby się skompromitowały i na tym polu po prostu teraz można pozbierać te cegły, które są zdrowe, a jest ich dużo, naprawdę bardzo dużo, dużo tych zdrowych cegieł jest i zbudować z tych cegieł po prostu tą budowlę już tak porządnie, na spokojnie i z tymi wszystkimi, którzy chcą to zrobić nie dlatego, że byli w jednej grupie, czy drugiej, czy w trzeciej, tylko dlatego, że mają dalej w głowie i w sercu tą ideę demokracji bezpośredniej i to, że my pierwsi w świecie zrobiliśmy coś takiego i aż żal po prostu, żeby tracić to, co nam się udało zrobić, żeśmy w ogóle zaczęli jako pierwsi w świecie.
I właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w statucie było konkretnie napisane, o co chodzi i żeby była ujęta idea ruchu wolnych ludzi, a nie jakieś tam zapisy, że trzeba głosować nad przepisami. Nie wiedziałem, o jakie przepisy chodzi. Chodzi konkretnie o to, że nadrzędnym celem państwa, i to definiuje ruch wolnych ludzi, powinna być wolność obywateli jako jeden z elementów prawdziwej demokracji. A ta wolność to jest prawo do współdecydowania o własnym losie. I ruch wolnych ludzi jest jedynym ruchem, jeszcze raz powtarzam, który to definiuje konkretnie, a czego nie gwarantuje obecny system polityczny w Polsce. Absolutnie nie. I nie tylko w Polsce. Następnym punktem jest bezpośrednie współrządzenie przez obywateli jako gwarancja tej wolności. A więc chodzi o system polityczny, który zapewnia obywatelom możliwość współdecydowania w ramach głosowań na każdym szczeblu administracyjnym. To jest następny punkt. Kolejnym punktem jest referendum. Bezprogowe i wiążące jako podstawowy instrument tego bezpośredniego współrządzenia państwem i samorządem przez obywateli i dla obywateli, referendum, które jest po pierwsze wyrazem woli społeczeństwa, po drugie elementem kontroli i wreszcie po trzecie instrumentem kreującym prawo. I teraz dopiero dochodzą te instrumenty proceduralne, czyli pomocnicze, a więc inicjatywa obywatelska i ewentualnie referendum fakultatywne, zwane potocznie wetem. I oczywiście, o czym się mało mówi, konsultacje społeczne. I to są te instrumenty pomocnicze w ramach demokracji bezpośredniej, które umożliwiają przeprowadzenie referendum. I tu już jesteśmy przy artykule 4 Konstytucji Rzeczypospolitej. I tylko tyle, albo aż tyle w statucie.
Mamy cenne wskazówki od pana profesora.
Tak, ale też to mi tak mówił wcześniej, ja do tego nawiążę, bo ty cały czas i słusznie tam w którymś momencie powiedziałeś, żeby nie zapomnieć o tych właśnie o tym właśnie sejmikach. Więc ja też sobie wyobrażam naszą pracę, teraz tą pracę dotyczącą uformowania na nowo projektu całego parlamentu, razem oczywiście z sejmikami. I wprawdzie sejmiki będą musiały tak czy inaczej sobie same rozstrzygać swoich własnych referendów, urzędach, jaki rodzaj, prawda, statutu czy też regulaminu będzie to ich tworzył, ale tak jak zostało to już w intencji pewnej grupy w parlamencie, stworzony został taki, wiesz, wzorcowy, nazwijmy to umownie, statut sejmików. On jest świetnym narzędziem do tego, żeby ewentualnie albo go zaakceptować, albo go zmienić, albo stworzyć jakiś inny, ale jest materiał wyjściowy i w tych pracach, które teraz jakby deklaruję, że rozpoczynamy, będziemy jeszcze podawać niedługo jakieś adresy mailowe pod jakim szyldem, gdzie tu zbieramy jakieś uwagi, że po prostu, że jakby immanentną częścią tego naszego pakietu powinna być też pewien wzór, pewien pakiet do dyspozycji naszych sejmików. To znaczy przyjąć w ramach tej grupy, którą teraz będziemy tworzyć, również rozwiązanie wzorcowe, ono w mojej ocenie w dużym stopniu zostało wypracowane, też tam, gdzie był kolega Rajmund, tak, gdzie nie wiem,
Kowalczyk,
tak, żeby właśnie zaproponować. Sejmiki będą same rozstrzygać potem, my musimy tryb pokazać. Słuchajcie, tutaj będziecie mogli zagłosować za tym, a może za czymś innym, ale będzie po prostu podane ludziom jakieś konkrety, tak, żeby to się nie rozmyło w tej całej takiej właśnie hura demokracji, gdzie w zasadzie już nie ma demokracji, tylko jest ochlokracja. Bo w którymś momencie my dochodzimy do miejsca, w którym demokracja wchodzi w ochlokrację. I to może nam grozić.
To prawda, ja się uśmiecham, dlatego że tak się dzieje w gminach szwajcarskich, które każda gmina ma swoją małą konstytucję, czyli regulamin. I on jest nadany z góry, ale każda gmina sobie go uzupełnia, zmienia, dopasowuje, ale wzór jest i to jest bardzo dobry pomysł, który absolutnie popieram.
A już mamy tą bazę, prawda? Ten regulamin już
dokładnie
powstał.
To nie ma praca została wykonana w tym czasie. Także ja mówię, bierzemy to wszystko, co dobre. Zostawiamy stare i nie ma żadnej jakiejś wendety, zemsty, już wypominania. Już teraz i tak kilka słów, gorzkich słów padło. Ja nie mam zamiaru się do tego odwoływać, żeby tą wiwisekcję robić i tak dalej zbyt często. Dla mnie najważniejsze jest skupić się na pozytywnych celach.
Tak. I takiej właśnie informacji oczekiwaliśmy. Nadzieja po prostu, jeszcze raz nadzieja i szansa, że to zrealizujemy. Musimy to zrealizować.
Ale z tego, co ja widzę, to właściwie pomijając ten kryzys w KRK czy w e-parlamencie i tak dalej, ale to, co ja widzę w skali kraju, w Polsce, to po trochę do przodu, ale demokracja bezpośrednia zyskuje na popularności i ja to czuję, ja to widzę. Jeszcze niedawno byłoby niemożliwe, żebym ja na jakimś uniwersytecie wygłosił wykład na temat demokracji bezpośredniej, a 2 tygodnie temu udało mi się to zrobić na konferencji naukowej w Bydgoszczy, na uniwersytecie, jakby nie było tam. I po prostu opisałem dokładnie wszystkie błędy aktualnej demokracji parlamentarno-elitarnej w Polsce. Mam tutaj konkretnie na myśli złą niedemokratyczną ordynację wyborczą, postkomunistyczną konstytucję, którą trzeba zmienić i wreszcie brak współudziału obywateli w procesie polityczno-decyzyjnym. I to był ewenement, że jednak środowisko akademickie z wielkim zainteresowaniem przyjęło ten mój wykład. Druga taka jaskółka, to już wspominałem o inicjatywie w Płocku. No i aktualnie czekam na, i czekamy wszyscy chyba na rewitalizację Ruchu Wolnych Ludzi.
Tak jest. Zaczynamy ten proces. Bardzo dziękujemy wam. Naprawdę dużo optymizmu też powiało tutaj. Cieszę się z tej takiej jakby też akceptacji tej idei, że zbieramy te wszystkie zdrowe klocki, zdrowe cegły, a jest ich bardzo dużo i wspólnym wysiłkiem, ponad podziałami tworzymy spójny kształt takiego właśnie parlamentu, e-parlamentu, który będzie po prostu pokazywał, że jest sprawny, bo tu problem chodzi o sprawność. Jeżeli nie jest sprawny, to po prostu będzie rozczarowanie. On musi być sprawny.
Ale ważna jest również informacja, ważna jest edukacja, ważne jest źródło informacji, dlatego jeszcze raz na koniec wspominam o tym Centrum Demokracji Bezpośredniej.
Tak, we Wrocławiu.
We Wrocławiu inicjatywa jest, idea jest, pomysł jest. Czekamy na konkretne pomysły, pomoc, bo to jest potrzebne. Ja to czuję, że to jest potrzebne. Ludzie błądzą, ludzie szukają. Dlatego może dochodzi do złych decyzji, do wypaczeń, do krytyki nas przez innych, bo skoro ludzie nie rozumieją, to szybko krytykują, ludzie są zdenerwowani, ludzie są zmęczeni, ludzie są sfrustrowani w Polsce i to trzeba zrozumieć. My im dajemy szansę, możliwość na lepsze jutro, ale informacja jest bardzo potrzebna.
To centrum będzie.
To centrum, tak, ja też deklaruję tutaj chęć zaangażowania się, współpracy, pomocy też jako Telewizja NTV, jeśli chodzi o to centrum, bo ono będzie po prostu inicjatywą taką społeczną, obywatelską, gdzie nie tylko członkowie przecież parlamentu muszą tam w tym brać udział, każdy inny, kto poczuje, że to centrum po prostu jest dobrym punktem oparcia dla edukacji właśnie. Liczymy tutaj właśnie, że sam profesor Matyja będzie tutaj jakby takim intelektualnym też jakby filarem działania tego centrum.
Materiały mamy, książki, publikacje pana, czyli po prostu nie musimy tego szukać, bo mamy się do czego odnieść.
Bardzo fajnie też przez te wszystkie, wiesz, miesiące, już ich trochę się uzbierało, dziękując tutaj tobie za to, że mimo tych wszystkich perturbacji dalej ten status tego szefa, powiedzmy, zespołu doradców, ale też mi się wydaje, że duże słowa podziękowania trzeba skierować do Jurka Zięby, który przez ten cały czas, wspierając w ogóle i demokrację bezpośrednio, często też wspominał o e-parlamencie, prawda, wiedział, że tutaj się ćwiczymy te rzeczy, więc tutaj jest kilka osób w Polsce, które nas, będą trochę z zewnątrz, prawda? Będą trochę z zewnątrz wspierały ten proces i nadal mamy nadzieję, że będą wspierać. Bardzo wam dziękujemy.
Ja dziękuję bardzo. Do usłyszenia i naprawdę już na koniec naprawdę pragnę zaprosić wszystkich zainteresowanych 17 listopada do Płocka. Będzie tam konferencja tej ambitnej grupy, która zajmuje się demokracją bezpośrednią i która również współpracuje z członkami Ruchu Wolnych Ludzi w tym mieście Płocku. 17 listopada Płock o godzinie 18. Konkretne dane są na Facebooku Obywatele Płocka.
Pięknie. Tak trzymać. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
Dziękuję, dziękuję Janusz. Dziękuję pani Małgosiu.
No, dziękuję również panu profesorowi. Dobranoc.
Dobranoc.
Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.